momencie, kiedy myślimy o archiwach, od razu wydaje nam się, że archiwum jest czymś uporządkowanym, gdzie panuje jakiś porządek, oczywiście wtórnie wprowadzony albo przez właściciela archiwum, albo przez osoby, które to archiwum opracowywały. Natomiast moje doświadczenie uczy, że kiedy się trafia do archiwum, to co widzimy na początek i przez co się przedzieramy, to są tak zwane szpargały, czyli takie dokumenty, które na pierwszy rzut oka trudno zaklasyfikować, które są jakoś sprzęgnięte z życiem codziennym, z ważnymi sprawami dla osoby, w której archiwum jesteśmy. I one mają też bardzo często dużą wartość, tylko że tej wartości nabierają w momencie, kiedy mamy czas się im przyjrzeć, zadać sobie pytanie, co one tutaj robią właściwie, dlaczego zostały zastawione, co takiego mogą nam dzisiaj powiedzieć. Bo to jest w ogóle chyba taka rzecz, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, to znaczy, o co my możemy zapytać archiwum dzisiaj? Jakie pytania możemy zadawać archiwum, czyli takiemu niby martwemu zbiorowi dokumentów, który sam nie mówi przecież nic, no ale znów, kiedy my zadajemy pytania, czy formułujemy sobie jakieś hipotezy, no to zaraz zaczynamy szukać odpowiedzi, prawda? No i się zaczynamy przedzierać przez szpargały, notatki, odręczne zapiski, dokumenty, rękopisy, których charakteru na początek nie jesteśmy w stanie rozpoznać, broszury gromadzone przez autora, jego fotografie, pożółkłe, czasem mocno podniszczone kartki papieru, zapisywane na maszynie do pisania przy użyciu kalki, albo też duże, całkiem pokaźne zbiory zdjęć wstępnie opisanych przez samego właściciela archiwum, czyli Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, bo o nim dzisiaj będziemy mówić.
Rzeczy najpierw są, a potem znaczą, powiedział kiedyś Michał Głowiński. To samo dotyczy tych szpargałów.
Koperty, które były luzem, to znaczy Jaworski był na tyle już wprawionym w tajemnicę przechowywania czy gromadzenia archiwum zbieraczem, że doskonale wiedział o tym, że koperty też są ważne. Nie tylko dla filatelistów, których przecież mieliśmy i mamy wciąż dość sporo, ale no niekiedy te koperty były oddzielone od tego, co było w nich. No i mamy z jednej strony na przykład taki zbiór kopert, prawda, które pokazują niczym w soczewce etapy historii poczty, zarówno pod względem znaczków, jakości tych kopert, jak i formy wykonania.
Mnie najbardziej zawsze fascynuje to, że atrament z tych dawnych czasów i ołówki z tych dawnych czasów możemy odczytywać w sposób fantastyczny po latach, w przeciwieństwie do tych dzisiejszych. Ale może na początku wytłumaczmy, dlaczego w kolejnym cyklu u Czechowicza spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać, choć Czechowicz tutaj też prawdopodobnie się pojawi, bo przecież panowie korespondowali, ale dlaczego będziemy rozmawiać o Kamenie? No, powody są dwa. Pierwszy jest taki, że we wrześniu 2023 roku minęło 90 lat od dnia, w którym ukazał się pierwszy numer Kameny. No, a drugi jest taki, że archiwum Kameny jest w Muzeum Czechowicza w Lublinie. Właśnie. Szpargały, to jest, masz rację, te uporządkowane teczki, które położyłeś na oknie, nie budzą aż takiego mojego zaciekawienia, jak te szpargały, które przyniosłeś w dwóch pudełkach. No i powiedzmy, czyje to są szpargały, a właściwie z jakim zjawiskiem powinniśmy je kojarzyć, bo po wpisaniu hasła Kamena w internetową wyszukiwarkę niekoniecznie od razu wyskakuje nam historia pisma literackiego.
Wynika to niewątpliwie z faktu, że historia literatury i kultury nie zawsze jest równie łaskawa dla wszystkich, którzy partycypowali w jej tworzeniu. Natomiast Kamena, no, to jest nazwa czasopisma, które zostało powołane do życia przez Jaworskiego w Chełmie i ono było przez kilka dekad z dużym powodzeniem wydawane. Natomiast takie czasy heroiczne, czy taki moment, kiedy to pismo najwięcej znaczyło na literackiej mapie Polski, to były niewątpliwie właśnie lata 30. Z tego względu, że wtedy to było zjawisko. Może zacznę od tego, że to było takie niesłychanie ciekawe zjawisko z wielu różnych powodów. Zacznijmy od tego, że w tym czasie dużo czasopism literackich Później dopiero w latach 90. przyjdzie taka pora u nas, kiedy to samo się będzie działo. Jest wydawana przez amatorów, przez ludzi, którzy kochają literaturę, mają ogromny zapał do tego, aby pomagać sobie i innym pisarzom w dystrybucji, którzy uwielbiają kłócić się czy dyskutować do upadłego o kwestie literackie, w czym oczywiście nie zyskują zazwyczaj zbyt dużego zrozumienia wśród współczesnych. No ale to jest jednak zjawisko. Jeżeli ktoś samodzielnie chce stworzyć własnymi siłami pismo, właśnie ma pomysły logistyczne na to, jak to robić, gdzie drukować, to od razu widzimy, że mamy do czynienia z osobowością o formacie co najmniej nieprzeciętnym. I tak było z Jaworskim, który miał już pewne doświadczenie redakcyjne, współpracował, wspomniałaś o Czechowiczu, współpracował z Lubelskim Reflektorem, znał Czechowicza, całe towarzystwo literatów lubelskich ówczesnych wizytowało Chełm, występowało na wieczorach poezji. No jest jakiś wspólny duch kooperatywy w gruncie rzeczy już w latach 20. mocno się zaznaczył. Natomiast znów była taka to kooperatywa, która jednak faworyzowała Lublin. Natomiast w latach 30. Jaworski zdecydował się z różnych względów na to, że będzie wydawał czasopismo sam, będzie robił to w Chełmie, a więc no w ośrodku oddalonym od największych centrów życia literackiego. I okazało się, że to była decyzja niesłychanie trafiona. Natomiast wiązała się z różnego rodzaju zobowiązaniami, o których też postaram się dzisiaj kilka słów powiedzieć.
Powiedziałeś sam, ale jednak zespół tych osób, które wydawały to pismo, był. Dzięki temu, że był, to w ogóle pismo mogło istnieć, bo składali się na każdy kolejny numer.
No tak, i to jest też jakaś rzecz niesłychanie ciekawa, że środowisko nauczycielskie było w tych czasach tak przychylne życiu literackiemu, że nie wahało się no i zdecydowało się na finansową partycypację. Zresztą spójrzcie Państwo, jak dziwnie i w sposób kapryśny historia potrafi zatoczyć koło, bo dzisiaj też wszelkie formy zbiórek, patronajtów, istnieją wydawnictwa publikujące wspaniałe książki, które tylko w ten sposób poszukują czytelników, a jednocześnie darczyńców, którzy pomogą te projekty literackie zrealizować.
Może to nie koło, tylko po prostu taki los.
Może taki los właśnie, który w gruncie rzeczy ma taki element heroicznego imperatywu w sobie, jak chcesz mieć dobrą kulturę, musisz się do niej dorzucić, dołożyć finansowo, prawda? A jednocześnie no, bierzesz w jakiś sposób odpowiedzialność za to, co ukazuje się drukiem, więc to jest taka rzecz, która jak się głębiej zastanowimy, no to nam pokaże, jak skomplikowana, jak szeroka jest zazwyczaj sieć tych osób, które tworzą kulturę i że autor, twórca zawsze jest jednym z aktorów tejże sieci, może najbardziej wyeksponowanym, ale bez wsparcia, zainteresowania no on niewiele by znaczył.
Powiedziałeś o dużym znaczeniu Kameny. Na czym ono polegało?
Ono polegało przede wszystkim na tym, że to było czasopismo, które pojawiło się w takim dogodnym miejscu, już mówiliśmy o miejscu, ale też czasie, to znaczy kiedy literatura polska już pewne procesy związane z tym, że wytwarzał się rynek literacki, wytwarzały się instytucje wydawnicze, miała za sobą. I po tej heroicznej dziesięciolatce, po tej heroicznej dekadzie lat 20, w latach 30 no, zaczęto stawiać pytania o to, jak w zasadzie powinna wyglądać literatura, życie literackie. I w przypadku Kameny no, od samego początku w zasadzie było wiadomo, że to jest takie czasopismo, które w sposób deklaratywny nie chce się wpisywać w mody literackie. Już sama nazwa Kamena, prawda, czyli nimfa, która pilnuje źródła, to od razu każdemu, kto kojarzy, jakie były kręgi inspiracji literatów, no to od razu to zabrzmi bardzo klasycznie, prawda? Że jednak mamy tutaj jakiś taki akcent klasyczny, że to wszystko gdzieś jest dość daleko od tych burzliwych lat 20. i 30., gdzie się raczej mówi o reflektorach, zwrotnicach, o liniach, o czasie i tym podobnych tytułach, które jakoś mają właśnie tego ducha czasu uchwycić, przemieścić, usiedlić, pokazać to, co jest najważniejsze na łamach czasopism. I jeszcze jedna rzecz a propos ważności, to znaczy ta, że oprócz tego, no powiedzmy, takiego bezkompromisowego pomysłu na nazwę, który sygnalizował odrębność zupełną Jaworskiego i to, że on ma własny pomysł na literaturę i będzie próbował go wdrożyć, to jest jeszcze to, że w zasadzie Kamena powstaje w takim czasie, kiedy czasopisma literackie coś znaczą. To znaczy one nie mają, to nie jest zawsze wspólny front, to nie jest grupa autorów, którzy muszą w jakiś spójny sposób myśleć o literaturze i występują w związku z tym na gruncie czasopisma, no ale czasopisma były takimi wtedy wspaniałymi miejscami, na których naprawdę aż buzowało od energii literatury. Że, tak na, że to, co w książce no, domykało się w takim bardzo klasycznym czy kanonicznym ujęciu, no na kartach czasopis, czy na stronicach czasopism zupełnie inaczej wyglądało, prawda? Z tego względu, że z miesiąca na miesiąc można było polemizować między sobą, przedstawiać projekty literackie, nawiązywać sojusze, zrywać te sojusze, poszukiwać nowych znajomości. I tak naprawdę, kiedy dzisiaj przeglądamy Kamenę, no to warto by było na nią spojrzeć właśnie z takiej perspektywy, że to tutaj ta energia literatury jako pewnej instytucji, która sobie szukała dróg ujścia, też zostawiła swój wyraźny ślad.
Jak wyglądały numery?
Numery miały taki format charakterystyczny dla ówczesnych czasopism, to znaczy taki układ zeszytowy. One nie były typograficznie zbyt wyrafinowane, zwłaszcza na początku, no z tego względu, że jak powiedzieliśmy sobie, osoby, które partycypowały w finansowaniu, też jednak miały dość ograniczony zakres możliwości, więc one to był bardzo prosty skład i nie wolno od różnego rodzaju takich rozwiązań pospiesznie wprowadzanych, no pewne błędy składu też się zdarzały, co jest normalne także w czasopismach i co jest chyba piękne w tych czasopismach, gdzie można tropić właśnie te odstępstwa od normy, jakieś takie chwilowe momenty triumfu nieporządków w szpaltach czasopism. Były to też takie numery, które no w gruncie rzeczy od samego początku się odznaczały takim porządkiem, prawda, tematycznym, to znaczy Jaworski miał taką wizję pisma, które ma mówić na różne tematy. To był chyba taki pogłos tego, co awangardziści w latach 20. próbowali robić, to znaczy oni też forsowali numery tematyczne. No właśnie, to jest ta energia literatury. Pokażemy wam, co się dzieje na przykład w literaturze w obrębie jakiegoś tematu. Jaworski, który uwielbiał góry, na przykład doprowadził do końca numer poświęcony Tatrom, górom w literaturze. Kolejne dekady pokazały, jak tego rodzaju pomysły były bliskie oczekiwaniom czytelników, bo nam się dzisiaj to niesłychanie podoba, kiedy widzimy takie monograficzne numery czasopism sprzed wojny jeszcze, gdzie próbuje się taki syntetyczny, przekrojowy obraz różnych zjawisk wyprowadzić, przedstawić czytelnikom. Nawet jeżeli mamy świadomość tego, że trzeba to traktować z pewnym dystansem, no i że czas zweryfikował pewne rzeczy, które są nam na łamach czasopism prezentowane.
Chełmska Górka jest też oczywiście górą, ale chciałam zapytać, czy Kamenę interesowały sprawy związane z miejscem, w którym powstawała, czy też prądy literackie obowiązujące w Europie, zjawiska oddalone od naszego regionu?
Kamena znajdowała się na jednym biurku. I to jest bardzo ciekawe z tego względu, że jak wspomnieliśmy już, Chełm był ośrodkiem no, oddalonym od centrów życia kulturalnego, więc siłą rzeczy, skoro Jaworski zdecydował się na to, aby pismo ukazywało się w Chełmie, to wszystko to, co udawało mu się załatwić, musiało odbywać się drogą korespondencyjną, więc stąd my siedzimy teraz wśród pokaźnej ilości listów, dokumentów, szpargałów i to jest z punktu widzenia archiwalnego no, ogromny atut tego, co mamy przed sobą, dlatego że na przykład lubelski reflektor funkcjonował tak, że pewne rzeczy się załatwiało między sobą w rozmowie. Natomiast ponieważ Jaworski nie miał możliwości rozmowy, to musiał w każdej sprawie zwracać się do osób, osób, z którymi chciał współpracować, listownie i te listy gromadził siłą rzeczy, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest właśnie największy atut tego, co tutaj mamy, to znaczy mamy taki komplet dokumentów archiwalnych związanych z prowadzeniem czasopisma. Ten komplet jest tak imponujący, jeśli chodzi o liczebność zasobów, z tego właśnie względu, że wszystko dzięki poczcie i korespondencji było załatwiane.
Jest tutaj też korespondencja z Czechowiczem.
Jest korespondencja z Czechowiczem, prawda? No to też nam daje pewne wyobrażenie o kontaktach pomiędzy literatami z Lublina i Chełma w tym czasie, ale jest też korespondencja z Franciszką Arnsteinową, Czesławem Miłoszem, Julianem Przybosiem, Janem Brzękowskim, no mówiąc najkrócej, z pierwszym rzędem twórców z lat 30. Jest również Kamena powojenna, w której się pojawiają trochę inne tematy, ale też w orbicie zainteresowania Jaworskiego no, pojawiają się osoby takie jak Stanisław Lem chociażby, z którym próbuje nawiązać redaktor kontakt, albo Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Różewicz, czyli no, mówiąc najkrócej, zasięg Kameny był imponujący, pomimo że był to zasięg czysto korespondencyjne.
Losy Kameny nie zawsze były związane z Chełmem.
Z różnych względów logistycznych, trochę taktycznych, wydawana była po wojnie również w Lublinie. Tylko że, jak już powiedzieliśmy, czas nigdy nie jest sprzymierzeńcem czasopism literackich i te najbardziej wyraziste czasopisma trochę jak meteory czy reflektory właśnie przez kilka numerów w sposób intensywny funkcjonują, a później zapadają się w niebyt. Najczęściej to się działo wówczas ze względu na braki finansowe. Natomiast no, Kamena była jako pismo dotowane przez państwo do progu lat 90. dotarła. Dwutygodnik, miesięcznik, to różnie bywało, natomiast ten aspekt dokumentowania twórczości autorów związanych z regionem lubelskim to była taka misja dość szczytna i trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że udało się to doprowadzić w całkiem dobrym kształcie do końca.
Z pudełka ze szpargałami wypadła i zerkam na nią prawym okiem niewielka karteczka, na której czytam znane nazwisko Waldemar Dras, a później coś o pojedynku.
Dnia 26 listopada 1980 roku odbędzie się pojedynek poetycki, w którym udział wezmą Waldemar Dras i Piotr Grafman. Pojedynek odbędzie się w klubie Arkus przy ulicy Narutowicza 10 o godzinie 18, o czym zawiadawiamy Was.
Czyli takie zaproszenie dostał prawdopodobnie któryś z redaktorów Kameny i być może w jednym z egzemplarzy możemy gdzieś przeczytać recenzję z tego.
Sprawozdanie z tego pojedynku, prawda?
Kto wygrał?
Tutaj na przykład mamy taką teczkę, zbiera listy czy korespondencję pomiędzy Jaworskim a Jerzym Rytardem. No to jest bardzo duży zbiór korespondencji, no niestety nie zapisany w sposób najbardziej czytelny dla nas dzisiaj. No ale jak widzimy już po tym rozmiarze, no to czy po tym rozmiarze, czy po obszerności korespondencji możemy sądzić, jak bardzo absorbująca to była aktywność, prawda? Jak duża część działalności czasopisma nam gdzieś znika z pola widzenia, bo Kamena to było czasopismo przede wszystkim, ale Kamena w takim znaczeniu szerszym to była ogromna sieć kontaktów, która oplatała no, i Polskę, ale również kraje europejskie. Miał Jaworski ogromny sentyment i dobry słuch do literatur słowiańskich, które propagował na swoich łamach, a publikacja tego rodzaju tekstów wymagała również korespondencji z autorami z innych krajów, prawda? Więc jakby jak na to tak spojrzymy, to się okaże, że będziemy mieli do czynienia z ogromnym zbiorem listów, które też, i co jest bardzo ciekawe, siłą rzeczy pokazują różny stopień zażyłości, bo z pewną częścią korespondentów Jaworski nawiązywał znajomość i kontynuował ją przez wiele dekad właśnie w ten sposób, korespondencyjnie. Na przykład mamy Jerzego Kamila Weintrauba, taki zbiór listów napisanych pięknym zielonym atramentem, prawda,
który... 1936 rok.
Tak. który no rzeczywiście robi wrażenie takiej korespondencji z zupełnie innego czasu, prawda? Ze względu na sposób zapisu, dukt pisma, format kartki i tak dalej. Mamy też z Jerzym Turowiczem, ale to jest niewielka korespondencja, taka powiedzmy okolicznościowa, z Melchiorem Wańkowiczem.
Szanowny panie, a jeśli byś tak, o tu jaka ulga, bo nareszcie wkroczyła maszyna.
Tu nie musimy się męczyć z pismem odręcznym. Mamy bardzo ładnie przygotowaną kartę pocztową z adresem ówczesnym Melchiora Wańkowicza z początku lat 70. Szanowny panie, dziękuję serdecznie za nader cenną książkę.
Tanka i Maszarę znałem osobiście. Wiersz Maszary przetłumaczyłem w sztafecie. Podziwiam pana wkład, inicjatywy i pracy. Powinno być chyba pracy, ale tak. Palec się omsknął. Mam nadzieję, jeśli mnie losy rzucą do Lublina, odwiedzić drogiego pana z serdecznym uściskiem dłoni.
I autograf Melchiora Wańkowicza. No tutaj pocztówka dekadę wcześniej przygotowana, też w zasadzie karta pocztowa własnoręcznie. Już też dzięki temu widzimy, jak Melchior Wańkowicz prowadził korespondencję z osobami, które zwracały się do niego w różnych sprawach. A ta, no to tak, to jest też, to jest karta wysłana do Chełma.
Sprawdźmy adres.
Ulica Reformacka 13. I no, znaczki pocztowe, no, takie, które 5 groszy sugerują, że to nie wiem, czy to nie jest jeszcze międzywojnie, ale trzeba byłoby popatrzeć.
A tam nie ma daty z drugiej strony?
Nie ma. Właśnie nie jest datowana, ale taki zamaszysty sposób pisania sugeruje, że mamy do czynienia z dokumentem przedwojennym. Jeszcze jedną rzecz powiem w zasadzie, bo ona jest też ciekawa, kiedy tak stoimy wśród tych teczek, szpargałów. Mówiliśmy o tych sieciach kontaktów, o tych wszystkich aktorach sieci literackiej, którzy nawet partycypują finansowo. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz ciekawa. Znaczy Jaworski wszystko to zbierał. Natomiast kiedy wybuchła wojna, wiedział, że te materiały, które zebrał, mogą kogoś pogrążyć, być kompromitujące, więc podjął decyzję o ich zniszczeniu. Długo się nosił z tym, co zniszczyć, czego nie. Ostatecznie w zasadzie większość ocalała. Ale teraz dlaczego? Dlatego, że jego żona Tekla Jaworska wywiązała się tutaj w sposób wzorowy z tego, co postanowiła zrobić, to znaczy ocalić archiwum redakcyjne Kameny. I też wydaje mi się, że gdyby nie ona, i tu jej trzeba naprawdę oddać ogromną cześć, to byśmy nie mieli okazji dzisiaj rozmawiać, przeglądać tych wszystkich szpargałów, czytać uprzejmych podziękowań Melchiora Wańkowicza i tak dalej. Mamy kilka odręcznych listów od Kazimierza Wierzyńskiego, które są napisane, no tutaj list z roku 1939, bardzo ładnie zapisany, niesłychanie trudny do odczytania, ale zaraz spróbujemy to zrobić.
Szanowny panie.
Tak, szanowny panie, to poczekaj. Warszawa, 13 stycznia 1939 rok. Szanowny panie, dziękuję za korektę. Wydaje mi się.
I na tym nasza znajomość.
I tutaj trzeba by było tak zostawić. Kazimierz Wyka też mi mignął, który przecież był jednym z takich filarów życia literackiego przez wiele dekad w Polsce. Ale teraz poszukajmy tutaj Sosnowski.
Czyli założyciel galerii 72 w Chełmie. W czasie pobytu w Rożnicy zwróciła się do mnie pani Bechczyc-Rudnicka w sprawie dodatku plastycznego do Kameny. Zobowiązałem się wówczas, że poszukam kogoś odpowiedniego. Po powrocie do Warszawy w rozmowie z kolegami i znajomymi stwierdziłem, że dodatek plastyczny jest w tej chwili bardzo potrzebny, a to tym bardziej, że istnieje duży impas w zakresie tych zagadnień. Czyni to jednak rzecz o wiele trudniejszą i nie mam nikogo dostatecznie odpowiedzialnego do tej roboty. Po długim rozważaniu i rozmowach z kolegami i ewentualnymi współpracownikami zdecydowałem się zabrać do tego osobiście. Pisze Kajetan Sosnowski do Jaworskiego.
W listopadzie 1962 roku.
I to powoduje, że natychmiast miałabym ochotę sięgnąć do tych wydań Kameny z 62 roku, żeby zobaczyć ilustrację Kajetana Sosnowskiego.
Wiedział, czego chce, chciał być redaktorem i na przykład tak się jego drogi z Reflektorem rozeszły, bo prosił kolegów z Lublina, żeby mu przygotowali legitymację prasową, ponieważ chciał bardzo wyjechać do Włoch na taki wyjazd półzawodowy i do tego wyjazdu potrzebna była mu taka deklaracja, że jedzie jako reporter, no i będzie tam jako reporter też działał. Natomiast koledzy z Lublina jakoś się nie spieszyli ze spełnieniem jego prośby, to skutkowało kolejnymi napomnieniami, aż ostatecznie zerwaniem kontaktu, takim listownym, wyrazistym zerwaniem kontaktu.
I wtedy postanowił założyć własne pismo.
Właśnie. I tak tych niesnasek wzięła się jedna z najciekawszych rzeczy w życiu literackim lat 30. w Polsce.